Ja mam ogłoszenie pewne, bardzo ważne ogłoszenie. Posłuchajcie uważnie. Słowo Boże mówi, kto ma ucho, niechaj słucha. Sprawdźcie, czy macie uszy. Możecie podotykać. Możecie podotykać swoje uszko, pogładzić. Biblia mówi o tym, żebyśmy nakłonili swoje ucho do słuchania. Nakłonili swoje ucho. Kiedy znajdujemy takie słowo w Biblii o słuchaniu, o nakłanianiu ucha do słuchania, potrzebujemy wiedzieć, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o słuchanie samego słowa. W języku, w którym jesteś wychowany, w języku, którym się posługujesz. To chodzi również o to, o twoją postawę, o całą twoją postawę. Jaki jesteś wobec słowa, jaki jesteś wobec Boga, który reprezentuje to słowo. To chodzi o twoją postawę. Czy jesteś gotowy dzisiaj zmierzyć się ze słowem, słuchać to słowo, przyjąć to słowo, jakkolwiek. Czy jesteś gotowy na taką postawę przed Panem? Panie, będę słuchał. Cokolwiek do mnie będziesz chciał powiedzieć. Cokolwiek to słowo będzie chciało w moim życiu zrobić. Ale również z taką postawą, Panie, będę słuchać tego słowa, którego już być może słuchałem, ale wierzę, że przychodzi pogłębienie tej prawdy. Wierzę, że przychodzi osadzenie tego słowa we mnie głębiej, szerzej i dalej. Do miejsca owocowania, do miejsca manifestacji tego słowa w moim życiu. Amen. Jesteśmy gotowi wszyscy. Kolejne ogłoszenie, bardzo ważne. Posłuchajcie. Ewangelia Łukasza, 4:18. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I wtedy Jezus, zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich były w Niego wpatrzone. Zaczął mówić wtedy do nich mówić, dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. I wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust Jego i mówili, czyż ten nie jest synem Józefa? Zwróćcie uwagę, że to jest niezwykłe, co się wydarzyło w świątyni. To jest niezwykłe. Jezus wziął zwój księgi i rozpoczął czytać. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie. To wskazuje na to, że Jezus Chrystus miał niesamowitą wewnętrzną znajomość Bożego Słowa. On był częścią tego Słowa, on reprezentował to Słowo. On od najmłodszych lat przebywał w atmosferze Ojca i uczył się od Ojca. I przyjmował od Ojca. Jezus znał Pismo i przez Pismo, przez czytanie Pisma, przez działanie Ducha Świętego w Nim samym rozpoznawał, że to Słowo dotyczy Niego i jest to misja, którą On potrzebuje wypełnić. I dla tej misji został przez Ojca posłany. On dokładnie wiedział, co cytuje. Dlatego taki sprzeciw powstał. Dlatego chcieli go również za to słowo, za to utożsamienie się z tym słowem zabić, ale nie byli w stanie, ponieważ Pan chronił Jezusa. To nie był jeszcze czas. To nie był ten czas. Jezus był jakby u początku swojej publicznej działalności, kiedy w świątyni ogłosił te mocne słowa nad sobą. Jezus niczego nie zrobił, czego Ojciec by Mu nie kazał. Znamy to ze słowa. Jezus zrobił wszystko tylko i wyłącznie to, z czym Ojciec Go posłał na ten świat. Pamiętam w swoim życiu, że dwa razy otrzymałam prorocze słowo dokładnie tak samo, jak tu jest napisane. I byłam przerażona, jak można cytować coś, co dotyczy Jezusa nade mną. Czy ja jestem godna? Ja pamiętam ten lęk i ten strach i to religijne związanie, które nie pozwalało mi uwierzyć w to, że te słowa również mnie dotyczą. Moje słuchanie tych słów, ono było ograniczone przez niewłaściwy sposób myślenia i przez niewłaściwy sposób przekonania. Mimo tego w sercu miałam ogromne pragnienie, żeby to zrozumieć, Dlaczego osoby prorocze obdarowane, do których miałam zaufanie i widziałam, że są w Boży sposób prowadzone, dlaczego te osoby wypowiedziały te słowa nade mną? Czego to dotyczy? Dlaczego nade mną? Przecież to są słowa zarezerwowane dla Chrystusa. I zaczęłam studiować słowo i zaczęłam modlić się i prosić Pana o objawienie tych słów. I pamiętam, że pierwsze zaskoczenie było ogromne, kiedy zobaczyłam, że w księdze Izajasza, Izajasz cytuje dokładnie w taki sposób, w pierwszej osobie, nie mówi, przyjdzie Mesjasz, nad którym Duch Pański, tylko on mówi, Izajasz w ten sposób, Duch Pański nade mną, zobaczcie to. Czyli po prostu Izajasz cytuje to, co jest przypisane Mesjaszowi w pierwszej osobie. On daleko, daleko przed przyjściem Mesjasza już ogłosił, już ogłaszał światu, co będzie w Mesjaszu, kim on będzie, co będzie się w nim manifestowało, że Duch Pański się nad nim zamanifestuje. I ja nagle zaczęłam otwierać się na prowadzenie Ducha Świętego, który delikatnie zaczynał mi przynosić przekonanie. To jest również dla ciebie. Jeśli kochasz Jezusa i zdecydowałaś się pójść za Nim, i masz w Nim wszystko i w to wierzysz, jeżeli nie przyjmiesz tego słowa, nie będziesz mogła również doświadczać tych rzeczy, bo przyjdzie taka blokada niewiary, lęku i strachu, która cię od tego oddzieli i będziesz religijnym człowiekiem, takim człapiącym po tej ziemi. Duch Święty mnie delikatnie zachęca, mówi nie bój się, nie bój się. Aż przyszedł moment takiej konfrontacji z ciemnością, że powiedziałam dosyć, bo przyszło kolejne słowo, które powiedziało do mnie bardzo wyraźnie. Sprzeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. I sprzeciwiłam się diabłu i pamiętam te chwile, kiedy to słowo zaczęło wchodzić do mnie. I Jezus mi pokazał, i Duch Święty mi pokazał, że dokładnie to, co Jezus ma w Ojcu, może stać się moją częścią, moją działką. Że tak samo ludzie mogą rozpoznać w człowieku, że Duch Pański spoczywa na nim. Może tak patrzeć na mnie i powiedzieć, co się tutaj tak ona tu chwali i kokosi, ale ja wam powiem, to jest prawda. Zacznij to studiować. Jeśli myślisz w taki sposób, jesteś w kłamstwie diabła i potrzebujesz się z tym rozprawić. Bo to słowo dotyczy każdego wierzącego. Bo tak jak Chrystus został powołany, żeby przynieść światło tam, gdzie jest ciemność, przynieść wolność jeńcom, otwierać więzienia, to jest posłannictwo dla każdego z nas. Każdy z nas, tak jak Chrystus, potrzebuje uzdrawiać, potrzebuje uwalniać. To jest robota dla nas każdych, dla wierzących. I bez Ducha Pańskiego my tego nie zrobimy. Kiedy się będziemy przyglądać, jak Jezus funkcjonował i kiedy będziemy się modlić do Ducha Świętego, żeby pogłębiał w nas tę prawdę i wkładał w naszego wewnętrznego człowieka, kiedy w taki sposób będziemy słuchać Słowo, to naprawdę Słowo w nas zamieszka, stanie się częścią nas i zaowocuje. Ale jeżeli będziemy czytać Słowo i przysłuchiwać się ciągle ciemności, która mówi, nie rób tego, nie podskakuj, to jest za trudne, to nie jest dla ciebie, to jest dla innych. Kiedy zaczniemy słuchać takiego głosu, naprawdę wejdziemy w ciemność. Ciemność nas porwie. Ciemność nas osaczy. Do nas należy decyzja. Zawsze jest decyzja, że ja pragnę tego słowa, ja pragnę funkcjonować na takim poziomie, jak funkcjonował Jezus. Ja pragnę tego poziomu, ja pragnę się do tego poziomu przez Ducha Świętego zbliżać, wejść w ten poziom, funkcjonować w tym poziomie. Zawsze przychodzi pragnienie. Jeśli tego pragnienia nie masz, a chcesz tego, może Duch Święty włożyć to pragnienie w twoje serce. I potem też zależy od ciebie, jeżeli podejmiesz taką decyzję i pójdziesz za tym, naprawdę będziemy w swoim życiu doświadczać, że w Jezusie wszystko nam wystarczy, że On nam totalnie wystarcza. Kiedy zobaczyłam w taki sposób potężny, że Chrystus mi wystarczy, że On jest moim spełnieniem, że On mi wystarczy, że ja niczego więcej nie potrzebuję, to sytuacja, w której się... Ale to może za chwilę, to może za chwilę. Najpierw chciałam się z wami podzielić takim świadectwem, które też pokaże, w jaki sposób my potrzebujemy słuchać Boże Słowo, w jaki sposób Boże Słowo prowadzi nas do właściwego słuchania Bożego Słowa. O, może w ten sposób. Pamiętam kilka, myślę, że już będzie to kilkanaście lat temu, kiedy my tutaj w kościele prowadziliśmy takie szkoły uzdrowienia. Ja wtedy byłam bardzo zaangażowana też w te szkoły uzdrowienia. Bardzo się wiele uczyłam i pamiętam takie nauczanie pastora, kiedy on się dzielił taką rzeczą, taką sytuacją z własnego rodzinnego życia. Myślę, że mogę tutaj przytoczyć, kiedy ich mała córka jeszcze wtedy zmywała naczynia i wypadło jej jakieś cenne naczynie z ręki i to się rozbiło. I wtedy pastor mówi: widziałem strach w oczach mojej córki. I ja słuchałam tego bardzo uważnie, co będzie dalej. I wtedy pamiętam, że pastorowi jako rodzice swojej córki uwolnili ją w niesamowity sposób, bo powiedzieli, że to jest tylko naczynie dziecko, to nic się nie stało. I kiedy ja tego słuchałam, doświadczyłam takiej uzdrawiającej mocy i takiego ojcowskiego serca Boga, bym to nazwała. To słowo, to świadectwo, które pastor złożył, uwolniło we mnie spotkanie z ojcowskim sercem Boga. A dlaczego ja o tym mówię? Bo w tym ostatnim tygodniu spędzałam czas z moją rodziną i ciągle coś moja rodzina mi tłukła. Wierzcie, dużo ludzi, ciasno. I cały czas padało jakieś naczynie, to z kompletu, to jakaś ładna filiżanka. I ja się tak pochylałam nad tym i oni tak z lękiem mi się tłumaczyli, patrzyli na mnie, na moją reakcję. I moja pierwsza reakcja była taka: no szkoda, no bo to z kompletu. Ale potem od razu mówiłam: przecież to jest widzina, to jest tylko przedmiot. I to dawało mi taką wolność. I ja ich przekonywałam: nie martwcie się, to jest tylko widzina, to jest przedmiot. Weźcie, odpuśćcie sobie. Starałam się za wszelką cenę pokazać im, i oni mi rzeczywiście w to uwierzyli, że to jest rzeczywiście bździna. Pokazywałam, że to nie jest istotne. I wtedy widziałam, że po prostu jestem siewcą pokoju w tym domu. Pokój zaistniał w tym domu. Się nikt tym nie przejmował, to nie psuło atmosfery, było wesoło. Nic się tak naprawdę nie działo. Na następny dzień znowu poszedł jakiś przedmiot, który ja sobie kupiłam z tej okazji, że oni przyjechali. Już się to uchybiło, zniszczyło. I tak cały czas im to mówiłam. I potem wieczorem zastanawiałam się, skąd to się bierze we mnie, skąd to się wzięło. I zaczęłam analizować i przypominać sobie, jaka kiedyś byłam. Przecież nie odpuściłabym tak łatwo. Przecież popłakałabym się nad tym przedmiotem. Przecież byłoby mi bardzo przykro. I mówiłam: Panie Duchu Święty, jestem Ci wdzięczna za pracę, którą wykonałeś w moim sercu. To jest niezwykłe. I mówię: Panie, pokaż mi, jak to się stało, że doszłam do takiego miejsca przełomu, że te rzeczy nie wzbudzają we mnie niepokoju, ja nie płaczę, atmosfera się nie psuje, nie kłócę się. Co się stało? Co się stało? I Bóg mi pokazał, że słowo Jego, część Jego słowa, cząstka Jego słowa mieszka już we mnie. I to słowo chroni mnie przed takim, a nie innym zachowaniem. I pokazał mi Pan, że wypełnił pragnienie mojego serca, bo pragnienie mojego serca było zachowywać się w takiej sytuacji, tak jak zachowali się rodzice, tutaj siedzący nasi pastorowie, wobec swojej córki. I to było niezwykłe. I zobaczyłam siłę i moc Bożego Słowa. Ja pamiętam taką sytuację. Jak to dalej owocowało? Może dojdźmy do tego miejsca początku. Pamiętam moje spotkanie pierwszy raz z ojcowskim sercem Boga. To przyszło przez słowo. Owszem, temu towarzyszyło takie nadzwyczajne, jak dla mnie, odczucie, doznanie, ale przyszło słowo. Zobaczyłam wyraźnie postać Chrystusa, który mnie nauczał. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I Chrystus dalej mówił: niczego nie uczyniłem i nie uczyniłem bez wyraźnej zgody i polecenia Ojca. I w ten sposób zaczynał mnie Jezus nauczać. I to słowo zaczynałam przyjmować i to zachęcało mnie, ogromnie zachęcało mnie do ukorzenia się i do przyjęcia ojcowskiego serca Boga, do przyjęcia Jego osoby, do powiedzenia: tak, Panie, Ty jesteś moim Ojcem. Ja pragnę Cię takim widzieć, ja pragnę funkcjonować w takim dzieciństwie wobec Ciebie, w szacunku do Ciebie. I to nakłoniło moje serce również do przebaczenia mojemu Ojcu Ziemskiemu. To było bardzo istotne. I ja zobaczyłam, że przyjęcie ojcowskiego serca Boga, kiedy to wszystko odbywa się przez czytanie, studiowanie i przyjmowanie słowa, wtedy kiedy Duch ożywia to słowo i wkłada do twojego wewnętrznego człowieka, to wtedy nie jest to tylko emocjonalne, kiedy my potrzebujemy takiego emocjonalnego uniesienia. To nie jest wszystko, bo po takim emocjonalnym uniesieniu zostaje tylko pamięć i często szukamy tego emocjonalnego uniesienia, a to nie jest istota rzeczy. To jest daleko głębiej, daleko szerzej, bo poznanie ojcowskiego serca potrzebuje nas przyprowadzić do przemiany serca. I możesz powiedzieć, ale wielka mi sprawa nie przejmować się stłuczonymi naczyniami. Ale zwróćcie uwagę, że jeżeli Słowo Boże nie zamieszkało już w moim sercu, ta cząstka Bożego Słowa, i to Boże Słowo nie wydałoby owocu, to Boże poznanie Bożego Słowa łączy się z poznaniem Chrystusa, z poznaniem Jego charakteru, z doświadczaniem tego, kim On jest, jaki On jest, jaki On jest wobec mnie, jakie ma zamiary wobec mnie, sprawiło, że kiedy usłyszałam to świadectwo, nagle zauważyłam, że tak naprawdę ja już jestem wolna od fałszywego sposobu myślenia, bo innym razem bez tego doświadczenia i bez tego zaplecza słowa mogłabym zrobić tak, usłyszeć to świadectwo, zrobić podkówkę i powiedzieć, kurczę, ja nie miałam takiego ojca, ty mój ojciec to taki i taki, jak ja bym chciała takiego ojca, mogłabym się zatrzymać na tym. Mogłabym zapłakać, mogłabym zacząć bazować na tych moich emocjach, na tych zranieniach. Nawet mogłabym poprosić o posługę, ale jakbym się zatrzymała na moim zranieniu, na tym korzeniu zranienia, jakbym się zatrzymała, że mój ojciec i moja mama za każdym razem wymierzali mi kary cielesne za zbicie jakiegoś kryształu, za uszczerbek jakiejś chińskiej porcelany, to wtedy... Gdyby nie przeszła tego progu, że przebaczyłam swojemu ojcu, nawet wtedy tego nie widziałam, kiedy przebaczałam swojemu ojcu, kiedy mnie Jezus wprowadził, kiedy przez Jezusa, który jest bramą, weszłam w obecność ojca, to przyszło potężne uzdrowienie i zobaczyłam, że to miejsce zostało uzdrowione. To miejsce zostało uzdrowione. I zwróćcie uwagę, że mogłabym słuchać w taki sposób, mogłabym powiedzieć, mogłabym zatrzymać się na zazdrości, ale ta córka miała rodziców, ja nie miałam takich. Mogłabym się na tym zatrzymać. Mogłabym przyjść po uzdrowienie, ale mogłabym w tym wszystkim jeszcze tkwić. No ja chciałabym, ja chcę, ale nie mogę. Chciałabym się tylko wyżalić i na tym pozostać. Zwróćcie uwagę, to są takie diabelskie pułapki. To są takie diabelskie pułapki. Diabeł zrobi wszystko, żebyśmy nie doszli do korzenia sytuacji, do korzenia problemu. Zrobi wszystko, żeby zakryć Słowo Boże. Zwróćcie na to uwagę. I potem nieraz chodzimy przez swoje życie chrześcijańskie, przez wiele, wiele lat, ciągle odczuwając, że coś jest jeszcze w relacji z Panem z nami nie tak. Czegoś nam brakuje. Bo wyskakują takie liski. Ty możesz powiedzieć tak, no to taka bździna, taka pęknięta filiżanka. O czym ona mówi? A ja tutaj stoję przed problemem, potrzebuję przełomu finansowego, potrzebuję uzdrowienia. Moje zdrowie leży w gruzach. To ja ci powiem, że nie można lekceważyć drobnych, małych lisków. Bo taki mały lisek to nieraz jest potężna uraza, która tkwi we mnie po kryjomu, a w twoim czasie wyda taki owoc, że mogę zachorować i mogę już z tej choroby nie powstać. Tak może się wydarzyć. Może się tak wydarzyć. Widziałam takie rzeczy w swoim życiu. I nie możemy takich rzeczy lekceważyć. Dlatego słuchajcie, my potrzebujemy Bożego Słowa, żeby Boże Słowo kształtowało w nas właściwe postawy. I zawsze się spodziewajmy takiej drogi. Ja zauważyłam, że przyjęcie ojcowskiego serca Boga zrobiło niezwykłą rzecz, że Chrystus przez Niego przeszłam, jak przez bramę, jak przez zasłonę. Przeszłam przez Niego i z Nim do serca Ojca. A kiedy tam się znalazłam, to Ojciec oddał mi w Jezusie Chrystusie i oddaje mi każdego dnia w Jezusie Chrystusie. Taka jest droga. Nie możemy tego oddzielać, nie możemy tylko szukać emocjonalnych uniesień, ale potrzebujemy tak na to spojrzeć przez pryzmat słowa i szukać zrozumienia w słowie. Otwórzmy sobie jeszcze Ewangelię Marka, 5 rozdział. 24 werset, będziemy czytać od 24 wersetu. od 25. To jest historia tej kobiety, która chorowała ciężko na krwotok. I zwróćcie uwagę, a niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej pogorszyło się, gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego. Bo mówiła, jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. Tu jest napisane w 27 wersecie, gdy usłyszała, tylko raz. Ja to kilka razy podkreślałam i podkreślę jeszcze raz. Ona tam jest napisane, że ona usłyszała wieści o Jezusie. Usłyszała wieści o Jezusie. Zwróćcie uwagę, że to była kobieta, która rozdała cały majątek, żeby zostać uzdrowiona. W Izraelu każda choroba to było przypisanie po prostu łaty do człowieka. Ona była z góry jakby skazana, ta choroba stała się jakby jej tożsamością. Na pewno chodziła w takim odpowiednim ubraniu, na pewno przy tym gorącym klimacie i przy takiej higienie, jaką oni prowadzili. Na pewno bardzo brzydko pachniała, ona cały czas traciła krew. To musiało być okropne, kiedy pojawiła się gdzieś w tłumie. Myślę, że unikała tłumów, że była zrozpaczona, ale gdzieś usłyszała wieści o Chrystusie. Wystarczy jedno słowo. Jedno słowo pańskie ma potężną moc. Jedno słowo ma potężną moc. To było jedno ziarno, które zaowocowało. Ono otworzyło jej ucho, otworzyło jej serce, i ona zaczęła szukać tego. Być może nie skończyło się to na jednym ziarnie. Ona zaczęła szukać tego. Ona zaczęła rozmawiać z ludźmi, pytać ludzi, gdzie on się porusza, gdzie był, w jakim mieście ostatnio, gdzie go można spotkać. Ona słuchała. Słowo o Jezusie Chrystusie, o tym, czego nauczał, czego dokonywał. Ona słuchała. Przychodziło przekonanie, że choćby się dotknęła tylko rąbka jego szaty, zostanie uzdrowiona. Po cichutku, w konkretne miejsce, w rąbek jego szaty. Ten rąbek szaty, którą Jezus nosił, mówił o miejscu uzdrowienia. Ona wiedziała, gdzie się złapać. Ona zaczęła ufać. Zaczęła ufać. I nadzieja, którą miała, rosła w wiarę. Rosła w wiarę. I zwróćcie uwagę, ona nie tylko potrzebowała usłyszeć o Jezusie, wieści o Jezusie, ale usłyszeć głosu swojego serca. Być może jej serce podpowiadało, nie jesteś godna, ty lepiej się za to nie bierz. Ta ekipa, która chodzi za nim, to cię zaraz tak rąbnie i tak cię odsunie od niego, że nawet cię nie dopuszczą. Jak tylko się pojawisz, jak poczują twój zapach, to od razu cię odrzucą na bok. W ogóle ty się nie bierz za to. Być może słyszała takie słowa. Ale wieści o Jezusie mają tak potężną moc, że zaczęły łamać te kłamstwa. Już do niej należała decyzja, czy przyjmie te kłamstwa, czy je odrzuci. Ja wierzę gorąco, że ona się zmagała, ale przyjęła wieści o Jezusie, usłyszała. I wierzę też gorąco, że kiedy my w duchu zaczynamy słyszeć, to co słyszymy sprawia, że rodzą się w nas obrazy. I ona zobaczyła obraz. I ona sobie powtarzała ten obraz. Jeśli się tylko dotknę tego rąbka szaty. Jezus chodził w takim kapłańskim stroju podobno. I tam były te frędzle, a te długie frędzle mówiły o uzdrowieńczej mocy Mesjasza. Jeśli się tylko złapie rąbka tego szaty, zostanę uzdrowiona. I ten obraz cały czas jej towarzyszył. Te wieści, które przeszły przez ucho do serca, które związały te ciemności, które odrzuciły te ciemności, te niepewności. I ona powtarza sobie, jeśli się tylko złapie. Ona już wie właściwie, z tego wynika, że ona zostanie uzdrowiona. Ona wierzy w to gorąco, bo ona mówi, jak się złapie, to przyjdzie. I zwróćcie uwagę, że tak się stało. Ona złapała i została uzdrowiona. I przepiękna, przecudowna jest postawa Jezusa. Że Jezus czuje, że wychodzi z Niego moc, Jezus czuje, że wychodzi z Niego moc i słyszy swoich uczniów, którzy mówią: nic takiego, przecież Cię wszyscy dotykają w tłumie. Nic takiego się nie wydarzyło. Prawdopodobnie chcieli Go chronić, bo nie wiedzieli, jak On zareaguje na taką kobietę, która zasługiwała na pogardę, tak? Być może chcieli chronić Jezusa, jak to oni tak zresztą lubili robić. I wtedy zwróćcie uwagę, co się dzieje. Jezus mówi, kto się dotknął, kto się dotknął, szuka tej osoby i widzi kobietę. I nie mówi do niej, kobieto, nie jest dla niej ostry, osły, wręcz przeciwnie, nazywa ją córką. Czy przeczytaliście to już kiedykolwiek raz w życiu? On nazywa ją córką, on nazywa ją córką. Przeczytajmy to w 30 wersecie, nie w 30. W 34 mówi w wersecie, a on jej rzekł, córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości twojej. Jezus ją utwierdza i umacnia jej przekonanie, bo ona już została uzdrowiona, bo ona to poczuła. Tu wcześniej jest napisane w 29 wersecie i zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. Ona już czuje, że ona jest uleczona. Ona widzi różnicę. Przecież ona wiedziała, kiedy upływa jej krew, a kiedy nagle krew przestała upływać. Ona czuje, że te dolegliwości, być może jakieś bóle stawów, kości jej towarzyszyły. Trudno powiedzieć. Ona wie, że to jest uzdrowione. Ona nie ma tych objawów. A Chrystus pomimo to powtarza, idź, jesteś uzdrowiona z tych dolegliwości. Jezus w ten sposób umacnia ją. To ja tak jakby chciał powiedzieć, nie zgub tego, trwaj w tym, wytrwaj w tym. Rozważaj teraz to, co się wydarzyło i trwaj w tym. Te wieści nie mogą być porzucone, nie mogą być zostawione. Trwaj w tych wieściach o Jezusa, trwaj w tych wieściach o Jezusie. To jest pewna zasada, której my nie możemy zapominać, że jesteśmy dotknięci, Bóg zrobił, widzimy, że jest jakaś przemiana, jesteśmy dotknięci. To nie jest czas na spoczynek, ale to jest czas na kolejną intensywną współpracę z Duchem Świętym. Jezus ją wyraźnie pobłogosławił, wyraźnie ją zaakceptował, nazwał ją córką. To jest niezwykłe. Potrzebujemy to też zobaczyć w kontekście tego, co wydarzyło, w kontekście tego, jak w Izraelu traktowano takie osoby. O słuchaniu Bożego Słowa i o słuchaniu Jezusa, o słuchaniu Boga można naprawdę dużo mówić i Biblia dużo mówi, ale ja miałam takie pragnienie, żeby się podzielić tymi dwoma świadectwami, żeby pokazać to, w jaki sposób ja usłyszałam Boże Słowo, które przyniosło uzdrowienie, w jaki sposób Boże Słowo przyniosło mi uzdrowienie. Żeby móc lepiej i głębiej słyszeć, bo zwróćcie uwagę, że to, że wcześniej usłyszałam nowinę o Jezusie, to, że wcześniej Jezus przez naukę przeprowadził mnie do serca Ojca i zachęcił mnie Duch Święty, żeby trwać w tym i ciągle to rozważać i mieć to słowo przed oczami, to zwróćcie uwagę, że kiedy usłyszałam to świadectwo, to tak naprawdę przyszło pogłębienie tej więzi i tego zrozumienia, kim jest Ojciec. Ja natychmiast zobaczyłam, że Ojciec niebieski nie gniewał się na mnie nigdy za jakąkolwiek skorupę, którą opuściłam. Że odpuścił mi wszystko. Nawet wtedy mnie odpuścił, kiedy ja celowo zbiłam ze złością, tak? Bo był taki moment, że uderzyłam celowo i zbiłam. To już był grzech. Co innego, kiedy niechcący, a co innego, kiedy specjalnie zrobiłam na złość mamie i zbiłam ze złością. To się Panu nie podobało, ale dzięki odkupieńczej mocy Chrystusa zostałam z tego uwolniona przez pokutę. Rozumiecie to? Jeszcze też na jeden aspekt słuchania Bożego Słowa chciałam też zwrócić uwagę, bo bywa tak w Kościele, że często śpiewamy różnego rodzaju pieśni i te pieśni są tak skonstruowane, jeśli chodzi o te, że to są czysto wyjęte cytaty z Bożego Słowa. Jest taki psalm, 45, zaraz zobaczymy, 84. Bardzo często go ostatnio w Kościele czytamy, śpiewamy. To jest tęsknota za domem Bożym. My fragmenty z tego psalmu śpiewamy. O, jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów, dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przyciągów Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa pisklęta swoje. Tym są ołtarze Twoje, Panie zastępów, Królu mój i Boże. I przeskoczymy tutaj do następnych wersetów, do 9 na przykład. Panie Boże zastępów, usłysz modlitwę moją, nakłoń ucha Boże Jakuba. Boże, tarczo moja, tarczo nasza, wejrzyj i spójrz na oblicze pomazańca swego. I tu śpiewamy. Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich, niż gdzie indziej tysiąc. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożnych. I powiem wam, że kiedy śpiewamy tę pieśń, ona jest bardzo rytmiczna, ona tak świetnie działa, tak wpada do ucha i podnosi, pociesza serce i robi bardzo fajne rzeczy, że często kiedy jesteś w domu albo w pracy, ta pieśń nagle przychodzi z powrotem na usta, ty ją podśpiewujesz i robi ci się weselej i radośniej, tak? Bywa tak? I powiem wam, to jest za mało. Ja zauważyłam, że to jest za mało, że to jest często bardzo emocjonalne, to jest fajne, ale to jest za mało. I postanowiłam się wgłębiać w to słowo. I wiecie, co zobaczyłam? Tutaj psalmista mówi, albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich. I widzę, że jest to starotestamentowe ogromne pragnienie doświadczenia Zbawiciela. To jest ta tęsknota starotestamentowych ludzi, którzy czekali na Mesjasza. I mówili, że cudowniejsze jest stanie w przedsionkach. Wystarczy mi przedsioneczek. To już mi wystarczy. Niż 1000 dni gdzie indziej, gdziekolwiek. Ja pomyślałam sobie, jak kilka tam ewentualnie tych stronnic przekręcę i popatrzę, jak Chrystus umierał na krzyżu i w pewnym momencie zasłona rozdarła się z góry na dół, 15 podobno metrów wysoka, 10 centymetrów gruba, od góry była tak mocno zawieszona i nagle ona się rozrywa, to się oddziela, tam jest pusto i to, co Chrystus zrobił, czego dokonał, to nie tylko ja mam miejsce w przedsionkach, ale ja przez Niego dostałam się przez Jego dzieło odkupieńcze, uzdrowieńcze i zbawcze. Dostałam się do łask Ojca z powrotem. To jest niezwykłe, potrzebujemy to zobaczyć. I to jest nie wszystko. Nie możesz słuchać tak Słowa Bożego, które przyniesie ci lekkie ukojenie. Jeśli ci przynosi lekkie ukojenie, a widzisz, że za tydzień ty tęsknisz za tym ukojeniem i gdzieś tak szukasz czegoś po omacku, to jeszcze nie, słowo nie jest w tobie. Nie poświęciłeś za dużo czasu na to, żeby to słowo zagościło w twoim wewnętrznym człowieku. Potrzebujesz przysiąść i potrzebujesz prosić. Duchu Święty, przynieś mi objawienie od serca Ojca. Wtedy Ojciec wydobędzie ze swego serca to, czego ty potrzebujesz. Do twojej dokładnie sytuacji Jezus popatrzy na to słowo, przybije swoją pieczątkę, tak Ojcze, Jezus, to się wykonało we mnie. Ojciec mówi, tak, wykonało się w Tobie, Synu. Jest wszystko już gotowe. Teraz Duchu Święty może zanieść to do człowieka, który prosi i pragnie. I wtedy to słowo Duch umieszcza w Twoim sercu. Co od Ciebie zależy? Że Ty siądziesz z Duchem Świętym, poświęcisz czas, znajdziesz ten czas. Siądziesz z Nim, zaczniesz Go słuchać, zaczniesz czytać to Słowo. Zaczniesz czytać, będziesz prosić, Duchu Święty, wyjaśnij mi, pokaż mi, objaw mi. Wyciszysz się i będziesz słuchać i przyniesie Ci Pan odpowiedź na wszystkie Twoje problemy, na wszystkie Twoje prośby. On Cię zaspokoi we wszystkim. Słowo zmieni Ciebie do miejsca wydawania owoców. Nagle zaczniesz się cieszyć takimi owocami, że ludzie Ci zbijają naczynia, a Ty mówisz, spoko, nic się nie dzieje, nie psujmy atmosfery i naprawdę masz wolne serce, bo to chodzi o wolne serce. Wtedy od takich małych rzeczy Bóg Cię może użyć do większych rzeczy. Od takich małych rzeczy nieraz do większych rzeczy. Tak mówi Słowo. Tak mówi Słowo. I nie jest to Twoje miejsce do końca, taki przecioneczek. Rozumiecie to? Ja nie burzę tego słowa, ani nie podważam, ale Twoje miejsce jest już za zasłoną. Twoje miejsce jest w Jezusie Chrystusie. To jest teraz to, co chciałam na początku powiedzieć. Teraz to pasuje już na sam koniec. Ile razy byłam w kościele katolickim i chciałam znaleźć Chrystusa w tabernakulum, to tak się przypatrywałam do tego miejsca, szukałam tego mistycznego miejsca i nigdy nie mogłam być zaspokojona i znaleźć tego. Zawsze miałam wrażenie, że ja się patrzę na to miejsce odległe, patrzę, kiedy te drzwi są otwierane, ale widzę zawsze puste miejsce. I kiedy rozmawiam z Bogiem, na tyle, na ile wtedy potrafiłam i miałam zrozumienie, to zawsze mi się wydawało, że On jest gdzieś tutaj w środku. A zwłaszcza wtedy, kiedy przebudziłam się, kiedy mój wewnętrzny człowiek został przebudzony i przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela, kiedy się nowo narodziłam. Nawet będąc w kościele katolickim, modląc się przed tabernakulum, przed tą hostią, nigdy go tam nie mogłam znaleźć. I byłam zawsze sfrustrowana i mówię, Panie, jaka jest prawda? Objaw mi prawdę. Objaw mi prawdę. I pamiętam, jak Pan mnie zaprowadził do Starego Testamentu i po kolei przyszła prawda objawiona. Dlaczego była zasłona? Dlaczego arcykapłan raz w roku wchodził i nie mógł i tak przebłagać za grzechy ludzkości? Nie był w stanie wylać swojej własnej krwi, tylko Jezus mógł to zrobić. I kiedy Jezus to zrobił na krzyżu, to ta zasłona została rozdarta. I tam się okazało puste miejsce. Ja miałam taki obraz, widziałam, jak biegną kapłani żydowscy i widzą, co się dzieje i chcą wręcz zaszyć to i nie wiedzą, co zrobić. Stary porządek jakby umiera. Bóg nie mieszka w żadnym pomieszczeniu. Bóg nie mieszka w żadnych systemach religijnych. Bóg mieszka w naszym wewnętrznym człowieku. Tam chce Bóg zamieszkać. Tam chce zamieszkać. I pragnie, żebyśmy wydawali owoce tego niesamowitego wydarzenia, że Pan mieszka tu w nas. Słuchajcie, póki co prowadzimy takie normalne, zwykłe życie. Wstajemy rano, idziemy do pracy. Potem przychodzimy, jest gotowanie obiadu, są dzieci, jest praca, ktoś może jest pozbawiony rodziny, nie ma rodziny, ale ma inne zajęcia. Dopóty wszyscy prowadzimy takie zwyczajne życie. I to o to zwyczajne życie chodzi, żebyśmy w tym zwyczajnym życiu wydawali potężne owoce. Ale nie będziemy wydawać tych owoców, jeśli w nas nie zamieszka Boże Słowo, jeśli w nas nie będzie tego starania o to, aby Słowo Boże zamieszkało w nas, było ożywione i wydawało owoce. Słowo to jest Chrystus, Słowo to jest Pan, to jest osoba. I wiecie co? I tutaj zachęćmy się dzisiaj wspólnie razem, w tej niedzieli, do tego, żeby Słowo stało się najważniejsze. I to, co tutaj zrobiliśmy dzisiaj na tym uwielbieniu, że śpiewaliśmy, Panie, Ty mi wystarczasz, a potem podniesione Słowo i w tym jest wszystko. W tym jest wszystko, czego potrzebuję. Łatwo śpiewać, ale do nas należy wykonanie tej pracy. Do nas. Jeśli chcesz, nic nie musisz, ale jeśli chcesz. Jeśli kiedykolwiek w swoim życiu słyszałeś świadectwo mówców, którzy mówią o takich sytuacjach, jak pastor się dzielił ze swoją córką, tak? I w twoim sercu rodzą się takie dylematy, taki smutek przychodzi, to zwróćcie na to uwagę, co się dzieje. Ja wierzę gorąco, ja już słyszałam różne świadectwa, różne przykłady, które mówcy przekazywali słuchaczom. I wierzę gorąco w intencje Boga. Wierzę tak, z jednej strony, kiedy ty słyszysz to i rodzi się w tobie płacz, ty zaczynasz ubolewać nad sobą, użalać się nad sobą, to wszystko się zaczyna nieraz dziać, to pociąga za sobą pewne sznureczki. To naprawdę potrzeba tutaj zaufać Bogu, że Bóg zaczyna obnażać ciemność, która jest w nas. I intencją Boga nie jest nas pogrążyć, ale jest nas doprowadzić do wolności. I twoją i moją rolą jest tylko tak, przyjąć to. I jeżeli nie ma tej bazy, o jakiej bazie mówię, o tym przekonaniu, że Chrystus chce dobrze i dobrze chce uczynić, i uczynił dobrze, i zrobił już wszystko, jeżeli to słowo we mnie, tego słowa we mnie nie ma, to ja cię zachęcam, zacznij szukać żywego Jezusa w swoim życiu, ale rób to przez słowo. Zacznij czytać Ewangelię jedno po drugiej, zacznij przyglądać się, w jaki sposób uzdrawiał, jaki miał stosunek do człowieka. Czytaj u proroków, jak prorocy prorokowali o nadejściu Mesjasza. Przyjrzyj się temu, Duch Wszechmocnego Pana nade mną, przeto namaścił mnie. Zacznij to studiować i wtedy zobaczysz, że uzdrowienie twoje rychło nastąpi, jak mówi słowo. Bardzo rychło nastąpi. Nawet nie będziesz wiedział, kiedy uzdrowienie wykona taką potężną pracę w twoim życiu. Kiedy będzie ci ciężko i nie będziesz umiał zaufać, to spójrz na Jezusa, który podał rękę tej kobiecie i powiedział: córko, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Ja już bym zakończyła, dziękuję.
Opowiem wam dokładnie tą sytuację, o której Monika wspomniała. Wiecie, że dzieci chcą naśladować rodziców? Kto to wie? Żona myła naczynie, ja wycierałem. I dziecko patrzyło na to i powiedziało: ja też chcę. Daliśmy jej ściereczkę. Mały talerzyk wytarła. Ale akurat żona umyła duży, on był mokry. Wiecie, małemu dziecku wzięło to do rączki i wyślizgnęło się. I spadło na podłogę i roztłukło się. I do dzisiaj pamiętam reakcję dziecka. Spojrzała na mnie, wiedziała, że coś się złego stało. I patrzyła na mnie, jak ja zareaguję na to. Widziałem w niej niepewność. Widziałem nawet lekkie przerażenie i lęk. Zobaczyłem to w jednym momencie. I to mnie dotknęło. Wiecie dlaczego? Bo to była córka. I powiedziałem: dziecko, nie martw się, to jest tylko talerz. I uśmiechnęłem się. I całe napięcie z niej zniknęło. W miłości nie ma bojaźni. W miłości nie ma bojaźni. Nie ma lęku. I można by sobie zadać teraz pytanie, w jakiego Boga ja wierzę? W jakiego Boga ja wierzę? Jaki obraz Boga ja noszę w swoim sercu? Ludzie, którzy nieraz są skrzywdzeni jako dzieci, żyją w odrzuceniu w jakikolwiek sposób, często szukają dobrych odczuć w swojej duszy i myślą, że kiedy przyjdzie to dobre odczucie, że to Bóg. Wiecie, skąd to wiem? Ja to przerobiłem w swoim własnym życiu. Szukałem tych dobrych odczuć, bo to w cudzysłowie głaskało moją zranioną duszę. Zranioną i nieuzdrowioną duszę. Widzicie, wróg to potem chciał wykorzystać. Ja tego szukałem, on przychodził i nawet ze słowami. I ja myślałem, że to Bóg. A potem się okazywało, że to nie był Bóg. I musiałem się nieraz przyznać przed samym sobą: pomyliłem się. Wiecie, ludzie, którzy żyją w odrzuceniu, chcą być perfekcjonistami. Więc ja też takim chciałam być. Więc trudno mi się było przyznać przed samym sobą, że myliłem się. Ale w którymś momencie potrzebowałem stanąć w prawdzie przed samym sobą i przed Bogiem. Wiecie, do czego mnie to doprowadziło? Do wolności. Posłuchaj mnie. Jest dla ciebie takie miejsce pełnej wolności, zdrowia, szczęścia i pomyślności i błogosławieństwa. Dla każdego Bożego dziecka jest takie miejsce. Spełnienia, zdrowia i psychicznego, i fizycznego. Spełnienia, szczęścia, pomyślności i błogosławieństwa. Jezus za to zapłacił cenę. I to jest twoje dziedzictwo. Zadam ci pytanie. Jak cenne to dla ciebie jest? Ile jesteś gotów zapłacić, żeby to posiąść, żeby to chwycić dla siebie? Wiecie, skąd się dowiedziałem o swoim dziedzictwie? Stąd. Na początku mi się wierzyć nie chciało, że to jest aż tak wielkie i potężne. I trudno mi to było przyjąć. Kiedyś w wizji widziałem Bożą dłoń wyciągniętą do mnie i na tej Bożej dłoni wszystkie Boże obietnice. I ja wiedziałem, że to Bóg Ojciec na swojej potężnej dłoni wyciąga to do mnie. I ja wiedziałem, że to jest moja własność i On oczekuje, że ja z tego będę czerpał. I Duch Święty objawił mi to. Ja powiedziałem: Panie, wiem, że to jest moje, wiem, że Ty mi to dajesz, to jest moja własność, ale ja nawet nie potrafię nic z tego wziąć i zacząłem płakać. Nie wiedziałem, czego nie wiedziałem. Nie wiedziałem, dlaczego nie potrafię wziąć swojej własności. Ciekawe, nie? Głowa mi mówiła tak, to jest tylko z łaski przez wiarę. Czy to nie jest prawda? Jest. Więc zacząłem dużo o tym myśleć. Zacząłem się modlić o łaskę. I w którymś momencie nic się nie zmieniało. I Duch Święty kiedyś przyszedł i powiedział: pełnia Bożej łaski została ci dana. Nie módl się o coś, co jest twoją własnością, możesz z tego czerpać. To było jedno z odkryć. Wiecie dlaczego? Bo szukałem. Bo kopałem. Bo zabiegałem o to. Bo wiedziałem, co jest moją własnością, a ja nie potrafię z tego czerpać. Więc byłem zdeterminowany, dlatego szukałem, kopałem. I Pan powiedział: pełnia mojej łaski jest w Chrystusie. Możesz czerpać, ile chcesz. Mi się wydawało, że ja rozumiem, czym jest łaska, ale rzeczywistość pokazała, że nie rozumiem. Nie nauczyłem się tego z dnia na dzień, ale powiem wam, jak mnie Bóg uczył. Doprowadzał mnie do miejsca, pozwalał mi na pomyłki i musiałam nauczyć się przebaczać sobie. Na początku to było trudne dla mnie, bo chciałam być perfekcyjny. Bóg w swojej mądrości wiedział, że tego potrzebuję, więc pozwolił na to. To był pewien okres w moim życiu. Te pomyłki często były grzechem. Niestety. Myślę, że wszyscy chcemy dobrze, a wychodzi nieraz jak wychodzi. Więc musiałam nauczyć sobie przebaczać sobie samemu. I odkryłem, jak to jest trudne, że łatwiej przebaczyć swoim oprawcom niż sobie samemu. Odkryłem to. Zrozumiałem, że jeśli ja nie będę miał łaski dla siebie, to nie będę miał łaski dla innych. Jeśli nie mam łaski dla siebie, to nie jestem w stanie czerpać z Bożej łaski. A wydawało mi się, że potrafię. I Bóg to skonfrontował bardzo wyraźnie w moim życiu. A potem musiałam nauczyć się, czym jest wiara. Monika powiedziała jedną rzecz, na którą nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Wiara jest związana z widzeniem. Bo wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz. Więc pytanie, ta kobieta, ona się spodziewała uzdrowienia, bo by nie poszła. Więc idąc tam, powtarzała sobie, jeśli się tylko dotknę, ale gdzieś tam z tyłu głowy miała obraz. Dotknę się i będę uzdrowiona. I widziała już siebie uzdrowioną. Tak działa wiara. Wiara jest związana z widzeniem rzeczy niewidzialnej w świecie fizycznym. Ale ty zamykasz oczy i widzisz. Widzisz siebie w obietnicy. I im dłużej jesteś i patrzysz na to, tym bardziej to się w tobie ugruntowuje, staje się częścią ciebie. I tak naprawdę przychodzi ten moment przełomu, wstryk i manifestuje się. Jeśli nie widzisz siebie w obietnicy, prawdopodobnie nigdy nie będziesz w tym funkcjonować. Bo żyjesz w oglądaniu, w odczuciach. Okej.
Dla potwierdzenia tego, co pastor tutaj się z nami dzielił, to gdybyśmy zwrócili uwagę na 50 rozdział Izajasza i czytali od 4 wersetu, to zobaczymy rzecz niezwykłą. Izajasz prorokuje, tak jakby w osobie Jezusa, to kim, jak Jezus przyjdzie na świat, kim się stanie, co wypełni, jaką wolę wypełni, jak to, i w jakim kierunku to pójdzie. Kiedy czytamy, wszechmogący Pał, da mi język ludzi uczonych, czyż Chrystus nie miał języka wybornego, języka wyśmienitego, języka pochodzącego od samego Ojca. On zadziwiał tym, kiedy mówił, tym, kiedy przemawiał do ludzi, zadziwiał mądrością. I dalej, to tak jakby Jezus o sobie mówił, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho. Zwróćcie uwagę, tak, to jest tak jakby Bóg, tak jakby Pan, tak jakby Ojciec budził ucho Jezusa Chrystusa, budził każdego ranka, kiedy się Jezus przebudzał. I takie życie jest dla nas przygotowane. Takiego życia pragnie, żebyśmy prowadzili takie życie, pragnie sam Bóg, sam Pan chce, żebyśmy prowadzili takie życie, że kiedy się budzimy, On przebudza nasze ucho. i Twoja wola i Twoje pragnienie, Twoja determinacja, że Ty już rano chcesz słyszeć, co On do Ciebie mówi.
Amen. Amen.
Co On do Ciebie mówi. Zwróćcie uwagę, jak Jezus się nazywa. Mówi, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Pamiętacie, jak myśmy się uczyli, jak przychodziliśmy do szkoły, jak nauczyciel mówił, tego słuchajcie, bo z tego będzie egzamin. Już wiedziałeś, że musisz pomimo wszystko pilnie słuchać i notować. Albo tego słuchajcie, to jest ważne, to przyda wam się w życiu. I teraz twoja postawa. Chrystus pilnie słuchał nauk Ojca. Pilnie słuchał nauk Ojca. Nie sprzeciwiał mu się. Nigdy mu się nie sprzeciwiał. Teraz skonfrontuj swoją postawę z postawą Chrystusa. Niech Duch Święty pomoże ci to zrobić. Zwróć uwagę, ile razy Chrystus do ciebie mówi, Duch do ciebie mówi, jaka jest twoja postawa. Chrystus ani razu się nie sprzeciwił Ojcu. Był doskonałym wykonawcą słowa i tego nas uczy. On zachowywał się jak uczeń. Gdyby nie był doskonałym uczniem, nie byłby doskonałym nauczycielem. Takie jest prawo. Taka jest zasada. I zwróćcie uwagę, co wyszło z tej nauki. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. Mój grzbiet, nie mogę tego czytać, bo jestem wzruszona. Dlatego, że gdyby Jezus nie był doskonałym uczniem, gdyby był się sprzeciwił choć na krok Ojcu, nie wydarzyłoby się to, co się wydarzyło. Nie chodzilibyśmy dzisiaj w zbawieniu, w odkupieniu i w uzdrowieniu. Potrzebujemy to zobaczyć, to dzięki Jego posłuszeństwu i postawie serca. Mamy w Nim dzisiaj to, co mamy. Mamy w Nim pełnię. Pełnię odkupienia, pełnię uzdrowienia, pełnię zbawienia. Jeszcze z drugą taką rzeczą przyszłam i chcę się podzielić. I myślę, że będziemy się też modlić tutaj. Myślę, że Chrystus chce nam posługiwać tutaj dzisiaj też. W takich indywidualnych naszych potrzebach. Wierzę w to też gorąco. Kiedy zaczynałam rozważać ten psalm 84, że lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej tysiąc, bo z szacunku do Bożego Słowa nie chcę tylko podskakiwać w czasie tej pieśni, ale pragnę, żeby to Słowo zamieszkało we mnie, żebym miała zrozumienie tego Słowa. I kiedy tak starałam się o objawienie i rozmawiałam z Duchem Świętym o tym i prosiłam o pogłębienie tego Słowa, to natrafiłam na taką kartkę. Gdzieś robiłam przegląd swoich notatek i gdzieś w notatce wierzę, że to jest słowo nie tylko dla mnie, ale dla kogoś tutaj z was. I odczytałam to i byłam niesamowicie zbudowana. Bóg może odzyskać te dni dla ciebie, bo to jest tak, że psalmista pisze, że lepszy jest dzień jeden i przeciwstawia ten jeden dzień chodzenia w łasce, bo tam dalej trzeba czytać. I tam jest napisane, że Bóg obdarza chwałą i łaską, że lepszy jest dzień w przedsionkach, to oznacza trwanie w łasce i chodzenie w Jego chwale, niż tysiące dni poza Nim, niż tysiące dni w namiotach bezbożnych, czyli gdziekolwiek i nigdzie. I być może w Twoim życiu jest tak, że Ty spędzasz za dużo czasu w obozie niewierzących, w obozie gdziekolwiek po prostu. I masz tę świadomość, że to nie jest tak, jak być powinno. I tęsknisz za innym, lepszym życiem obiecanym przez Boga, przez Jezusa. Tęsknisz za tym. Duch Święty nieustannie się dobija w tym temacie do Twojego serca. To posłuchaj. Jeden dzień w Bożej łasce jest równy tysiącu dni Twoich własnych zmagań. Raduj się łaską, a Pan przywróci Ci wszystkie lata, które pożarła szarańcza i zostały Ci odebrane. Słuchanie właściwe prowadzi do właściwej wiary. I tu na dodatek mam taką pieczątkę. Ja nie wiem, jak to się stało, ale jest taki zabity, wysuszony pająk tutaj przyklejony. I kiedy widziałam tego pająka i porównałam to z tą szarańczą, to wierzę, że jest to taki mały znak od Pana. Że naprawdę, jeżeli widzisz, że w Twoim życiu szarańcza robi spustoszenie, to jest czas zgnieść tę szarańczę. zgnieść, sprzeciwstawić się jej, a ona ucieknie od Ciebie. I masz dzisiaj wszystko w Jezusie Chrystusie, żeby wejść w miejsce nowe, świeże. Możesz wejść w Jego przedsionek, nie tylko przedsionek, ale Twoje miejsce to jest w Nim i z Nim do serca Ojca. I On ma moc odbudować te dni zniszczone. I jeden dzień w Jego łasce sprzeciwstawi się tysiącom dni poza Nim.
Aleluja. Kiedyś Bóg się spotkał z Abrahamem. I Abraham mówi do Niego tak. Nie dałeś mi potomstwa, obiecałeś. Bóg dał mu obietnicę. On czekał bardzo wiele lat i nic się nie stało. I w konsekwencji sobie odpuścił i powiedział Bogu tak, a to ten sługa już niech będzie moim dziedzicem, jest okej. A Bóg powiedział nie. Bóg powiedział nie. To mi mówi, że kiedy Bóg daje obietnicę, zrobi wszystko, żeby ją wypełnić w życiu człowieka. Zrobi wszystko. I pomimo tego, że Bóg jest Bogiem wszechmogącym, suwerennym, On potrzebował coś zrobić w sercu Abrahama, żeby obietnica się wypełniła. My często mamy złe zrozumienie. Skoro Bóg jest wszechmogący, a jest, skoro Bóg jest suwerenny, a jest, to dlaczego tego nie zrobi? On chce to zrobić. Chce to zrobić. Wyciągnął Abrahama w nocy z namiotu i powiedział, spójrz w niebo i policz gwiazdy, jeśli możesz. Tak liczne będzie potomstwo Twoje. Mówił to do człowieka, który miał żonę bezpłodną tak naprawdę. I ona nie mogła mieć dzieci, a dał obietnicę. Abraham spojrzał w niebo i musiał zobaczyć uśmiechnięte twarze swojego potomstwa, dzieci. On musiał zobaczyć obraz, musiał zobaczyć siebie jako ojca narodów. Musiał to zobaczyć i Bóg mu w tym pomógł, dając mu obraz i słowo. Co Abraham zrobił? Jest napisane, wtedy uwierzył Panu. Wydawało się, że on zawsze wierzył Bogu. Ale tutaj to słowo uwierzył, ono ma pewne znaczenie. To jest takie całkowite, bezwarunkowe powierzenie się Bogu, bez żadnych warunków. To jest tak jakby zbliżenie się do Boga w taki sposób, takie powierzenie siebie w takim absolutnym zaufaniu i wierze, jakby wskoczenie w Boga, stając się z Nim jedno. Pamiętacie, co Biblia mówi w Nowym Przymierzu? Kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. To jest to zjednoczenie. On we mnie, a ja w Nim. Jesteśmy jedno. I dalej jest napisane, Abraham się pyta, Panie, po czym poznam, że to się wypełni? Ludzkie, po czym to poznam? I wtedy Bóg powiedział, zawarł z nim przymierze. Po przymierzu. Bóg zawarł z Abrahamem przymierze. Na czym polega to przymierze? On wskoczył w Boga, stając się, powierzył mu się absolutnie, całkowicie, bez reszty, w zaufaniu, takim zaufaniu miłości. To tłumaczenie rozszerzone to tak, jakby Abraham wskoczył w Boga, stając się z Nim jednością w przymierzu. Może dzisiaj zmagasz się w swoim życiu z wieloma rzeczami i potrzebujesz odnowić to przymierze. Może Ty potrzebujesz wskoczyć w Boga, w Pana, stając się z Nim jednością, w tym zaufaniu. Kto z Was był tydzień temu na nabożeństwie? Szereg osób było. Słuchaliśmy świadectwa tej misjonarki. Bóg pracował z nią 7 lat. I ona w konsekwencji zgodziła się, że pojedzie na misję i że pojedzie do Afryki na misję, ale powiedziała Panu tak: Panie, zrobię dla Ciebie wszystko, tylko nie każ mi pracować z tym człowiekiem. To znaczy, że nie zrobisz dla mnie wszystkiego. To znaczy, że ja nie jestem pierwszy. A więc tak naprawdę nie będziemy w przymierzu. Bóg jest zobowiązany respektować przymierze. A przymierze polega na tym, że czynisz Jezusa Panem życia i jedynym Zbawicielem. Jedynym. Jedynym. To jest przymierze. Niektórzy latami dochodzą do pełni przymierza. I zawsze myślę sobie tak, po co oni się tak męczą? Po co się tak męczą? Nie lepiej wskoczyć od razu? To jest krok wiary. To jest krok wiary. Po co się męczyć? Rozumiem, że są różne powody. Nie krytykuję i nie osądzam tego. Ale osobiście jestem przeciwnikiem tego. Bo widzę nieraz ludzi, którzy męczą się po drodze. Niepotrzebnie. A wróg wtedy zawsze ma jakiś dostęp do ich życia. I wykorzystuje to bez litości i bez łaski. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Wiem, że tu ktoś przyszedł i chce się modlić o uzdrowienie w ciele, tak? Osoba, która przyszła i chce się modlić o zdrowie, proszę, żeby stanęła z tej strony. Monika, proszę Was też, żebyście przyszli. Z tej strony. Zanim zaczniecie, zamknij oczy. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz. Musisz widzieć, czego się spodziewasz. Musisz zobaczyć siebie w tym, czego się spodziewasz. To jest tak ważne. Musisz zobaczyć siebie. Zobaczyć siebie w obietnicy, w słowie. Jak zobaczysz, to powiedz, że widzisz i wtedy ona się pomodli. Kto z Was chce odnowić swoje przymierze z Panem, bo wie, że dzisiaj nie jest tak do końca w przymierzu? Proszę, wyjdźcie i stańcie tu. Powiem Wam, Bóg działa tylko na zasadzie przymierza, tylko i wyłącznie. On wymyślił przymierze, On respektuje przymierze i On działa zgodnie z przymierzem. On jest zobowiązany przymierzem chronić tego, kto oddał całe swoje życie w ręce i uczynił Jego Syna Panem, Królem i Zbawicielem. On jest zobowiązany do tego. To jest poważna sprawa. To jest poważna sprawa. Przymierze to nie jest pakt podpisany na papierze. To jest sprawa serca z Bogiem. To jest życie za życie. To jest przymierze. To jest życie za życie. Zanim położymy na was ręce, chciałbym, żebyście złożyli wyznanie dzisiaj przed Bogiem Ojcem. Zamknijcie oczy i nie patrzcie na mnie. Ja nie jestem Zbawicielem. Chwała Bogu. Nie jestem żadnym Zbawicielem, chwała Bogu. Powiesz: Ojcze, ja dzisiaj przychodzę do Ciebie i powierzam się Tobie całkowicie i bez reszty. W imieniu Jezusa, Twego Syna, składam u Twoich stóp wszystko. To, kim jestem, to, co mam, to, czym jestem. Możesz z tym rozporządzać tak, jak chcesz. Ja składam dzisiaj swoje ciało na ofiarę Tobie. Niech ta ofiara będzie Tobie miła. W imieniu Jezusa. 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 W imieniu Jezusa, niech tak się stanie. W imieniu Jezusa, niech tak się stanie. Niech tak się stanie w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa, niech tak się stanie. W imieniu Jezusa, niech tak się stanie. Halleluja. Kiedy wchodzisz w przymierze, Duch Święty przychodzi i zaczynasz lepiej Go słyszeć, zacznie Cię inspirować i do Ciebie mówić przez Słowo. tym Słowie jest wszystko to, czego potrzebujesz. Jest droga do spełnienia, do obietnicy, do manifestacji obietnic. Bóg mówi: Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Zwróć uwagę na moje słowa. Na moje słowa, nie ludzkie słowa, nie komentarze do moich słów. Zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucha do moich słów. Nakłoń ucha. Nakłoń ucha. Słyszeliśmy dzisiaj, to dotyczy serca. Byłem kiedyś w synagodze i tam było takie miejsce, taka pochylnia jakby przed tym miejscem, gdzie zwój Tory był. I tam wchodzili Żydzi z tego miejsca niżej i mówili: z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Oni fizycznie wchodzili jakby niżej. To było tak zrobione. Nakłoń ucha do moich mów. Wiecie, żeby nakłonić ucho, to trzeba schylić kark. To trzeba schylić głowę, czyli swój kark. Sztywny kark. Nie chce skłonić głowy. Wiecie, o czym to mówi? Jest pycha i jest pokora. Bóg się pysznym sprzeciwia, pokornym daje łaskę. Nie spuszczaj ich z oczu. Nie spuszczaj ich z oczu. Nie spuszczaj ich z oczu. Co to znaczy? To znaczy, że muszę wracać bez przerwy i patrzeć na Słowo. Szczególnie na to, które Duch Święty ożywia dla mnie. Na dzisiaj. Dla Ciebie może być to coś innego i dla mnie może być coś innego. Więc muszę patrzeć na to Słowo. Zachowaj je w głębi serca. Żeby tam zachować coś, najpierw musimy pozwolić, żeby to tam weszło. I to już jest Twój i mój wybór. Bo Ty decydujesz, co wchodzi do Twego serca. Bóg to jest świątynia. On chce się manifestować w swojej świątyni i stamtąd chce przemawiać do Ciebie. Zachowaj je, zachowaj je. W jaki sposób zachowujesz je? Wracasz, wracasz. Co jakiś czas wracasz. I czekasz, i mielisz to Słowo, i mielisz na nowo, rozważasz, przeżuwasz. Wychodzi wiara. Słowo zaczyna być żywe, staje się częścią Ciebie. I kiedy widzisz, że to powolutku gdzieś wycieka z Ciebie, wracasz, wracasz. I na nowo Duch Święty to ożywia, podnosi to. To staje się na nowo żywe, świeże. Dlaczego? Bo są życiem. Bo są życiem dla tych, którzy je znajdują. A więc szukający i znajdujący są błogosławieni. Co mówi autor listu do Hebrajczyków? Bez wiary nie można się podobać Bogu. Albowiem kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają i znajdują. Szukanie dla szukania to jest bez sensu, to jest strata czasu. Szukasz po co, żeby znaleźć. Wiecie, kto znajduje? Ten, kto pragnie, nie ten, kto chce. Ten, kto się poświęca, kto płaci pewną cenę, żeby znaleźć, bo są życiem. Wiecie, że życie oddala śmierć? Jezus powiedział: moje słowa są duchem i życiem. Ożywione słowo Pana, w tym słowie jest duch żywego Boga. One są życiem. W tych słowach jest życie. w słowach Boga jest życie. Więc kiedy życie dotyka miejsca z nasieniem śmierci, śmierć musi natychmiast ustąpić. Śmierć nie może przebywać razem z życiem. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, bo są życiem. Dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla ciała. Kiedyś myślałem, że to jest przenośnia tylko taka. Kiedy czytałem pierwszy raz te słowa, pomyślałem, no tak, to jest taka przenośnia. Ale kiedy uczyłem się wiary, pomyślałem sobie tak, to nie przypadkowe, że tak jest ujęte. Jeśli Bóg mówi, że Jego Słowo jest lekarstwem dla ciała, to ja chcę tego doświadczyć. Ja nie chcę, żeby to była moja wiedza w głowie. Ja chcę tego doświadczyć. Więc kopałem, pytałem, jak to jest, jak to działa. Jak to się staje, że Słowo staje się lekarstwem? Kiedyś miałem pewną dolegliwość w ciele. Modliłem się i nic się nie działo. I czytałem po raz kolejny, że Jezus Chrystus wziął na siebie nasze choroby, aby się wypełniło Pismo. I w którymś momencie Duch Święty mnie zatrzymał, ożywił to. I ja powiedziałem Panu tak, Panie, jeśli Ty to wziąłeś, to ja już nie muszę tego nosić, oddaję to Tobie. Wstryk i odeszło. A więc powiedziałam, działa. Rzeczywiście działa. Rzeczywiście Słowo jest lekarstwem. Nie Logos, ożywione przez Boga. Kiedy poświęcasz czas, kiedy szukasz, kiedy kopiesz, kiedy zabiegasz, kiedy płacisz cenę. On to zobaczy i poprowadzi cię właściwą drogą do właściwego słowa. Ożywi je dla ciebie. I z takiego słowa przyjdzie wiara, a wiara uwolni boską moc. Halleluja. I rzeczy się stają.